Gościem popołudnia wnet jest pan profesor Bogdan Szafrański, ekonomista i amerykanista, także ekspert w zakresie zarządzania strategicznego finansami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
No właśnie, pan śledzi bardzo dokładnie tę stronę też i ten wymiar ekonomiczny, jeżeli chodzi o wojnę na Bliskim Wschodzie, także kwestia ciśniny Ormus, tak szalenie ważnego, strategicznego miejsca. Jak obecnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o rynek energii, czego my też tutaj możemy się spodziewać z perspektywy Polski, jak ta sytuacja wpływa na koszty po prostu energii w Polsce?
No, można w ten sposób powiedzieć, że wprawdzie były na samym początku wojny bardzo niepokojące prognozy, że cena ropy może znacznie wskoczyć w górę, powyżej 110 dolarów, a nawet więcej. Natomiast pomimo, że przez jeden moment rzeczywiście ta granica została przekroczona, to raczej się utrzymuje poniżej 100 dolarów. I wydaje się, że zarówno kraje OPEC, którym zależy na stabilności tego rynku, jak i Stany Zjednoczone, które nie chcą, żeby ceny rosły na rynku krajowym, pomimo że wojna dotyczy zupełnie innego regionu i Amerykanie są eksporterem, no to jednak świat jest taki, że jak ceny rosną, to przekładają się też na lokalne ceny. Natomiast te wahania nie są aż tak duże, żeby był bardzo duży niepokój. Co nie znaczy, że na pewno nic się nie wydarzy takiego, że te ceny mogą wzrosnąć. Takim wydarzeniem byłoby zniszczenie instalacji irańskich na wyspie Kark, ale na razie Amerykanie powstrzymują się przed takim zniszczeniem, można powiedzieć, większości możliwości eksportu ropy przez Iran. Iran wprawdzie odgraża się, że swoich sąsiadów będzie atakował i niszczył ich instalacje, natomiast te możliwości są coraz mniejsze. No i oczywiście pozostaje jeszcze sama ciśnina Ormus. Ona zawsze jest zagrożona w czasie działań wojennych i Iran przygotował się na wojnę i zaminował te tereny. Natomiast możliwości wojskowe amerykańskie i w jaki sposób prowadzi wojnę, no w dużej mierze już teraz ogranicza to zagrożenie. A poza tym, jeśli kraje sojusznicze jednak dołączą się do patrolowania i umożliwienia transportu przez ten wąski przesmyk, no to wpływ na ceny nie będzie aż taki dramatyczny.
No właśnie, bo powiedział
jak
pan profesor. Mija
czas, to Iranowi coraz mniej, ma coraz mniej narzędzi negatywnego wpływu.
No właśnie, ma coraz mniej narzędzi negatywnego wpływu, ale też administracja prezydenta Trumpa mówi wprost i analizuje możliwość militarnego zajęcia tej wyspy Hark, o której też wspomniał pan profesor. Cały czas słyszymy, że jest bardzo pilna potrzeba już całkowitego odblokowania tej ciśniny Ormus. No Iran pewnie słabnie, ale jakie zasoby ma Ameryka i prezydent Donald Trump i jak ta sytuacja jest odbierana wewnątrz po prostu państwa przez czy jakby obywatele są politycznie gotowi na taki otwarty konflikt z Iranem, no i też jak społeczeństwo reaguje na ryzyko tego konfliktu, bo przecież są doświadczenia, prawda, i Afganistanu, i Iraku, i czy Stany Zjednoczone mają mandat do takiej dużej operacji militarnej?
No, więc jeśli chodzi o porównanie z Afganistanem czy Irakiem, to decydenci wojskowi amerykańscy przedstawiają ewentualną możliwość eskalacji w wojnie z Iranem, że to jest zupełnie inna wojna, a po drugie nie będzie ona tak długa jak te poprzednie konflikty. Wczoraj zresztą Netanyahu też powiedział, no też można powiedzieć po to, żeby uspokoić nieco atmosferę i w swoim kraju, że widzi koniec wojny, że zdarzy się to już niedługo. No, tego nikt nie wie, ale zawsze łatwo jest coś takiego powiedzieć. Mm-hmm. W Ameryce też nie ma dużego przekonania do tego, że większe zaangażowanie amerykańskie poza to, co jest teraz, czyli bombardowanie aktywów militarnych irańskich i odblokowanie transportu przez Zatokę Perską, że wszelkie pójście dalej no nie jest popularne. I tu jest zarówno dla prezydenta Trumpa, jak i dla jego zwolenników no bardzo delikatna linia, żeby jej nie przekroczyć, bo można stracić wiele politycznie. Także
politycznie,
wydaje się, że za daleko Amerykanie nie pójdą i być może więcej mówią, strasząc, niż zrobią. Zobaczymy.
No właśnie, pan mówi o tych kosztach politycznych, a jak wyglądają realne koszty takiego konfliktu nie tylko właśnie politycznego, militarnego, ale gospodarczego i społecznego? Czy my jesteśmy w stanie już jakoś to oszacować po stronie amerykańskiej?
No wczoraj minister wojny Hegseth podał, że potrzebne są dodatkowe środki na prowadzenie wojny. Chyba tam podał 200 miliardów dolarów, no to jest spora kwota, którą trzeba by jeszcze dodatkowo wydać. Natomiast dla Amerykanów, czyli wyborców, najważniejsza jest cena ropy. O ile Donald Trump w czasie State of the Union kilka tygodni temu chwalił się, że w wielu regionach Ameryki cena benzyny jest poniżej $2 za galon, no to teraz ta cena jest około $3,5 w większości Stanów Zjednoczonych, a w takich stanach jak Kalifornia, które no szczególnie i są wysoko opodatkowane i prowadzą nawet można powiedzieć celową politykę drogiej benzyny, tam jest cena benzyny 5,5 dolara za galon. Mhm. No, jak to się przeliczy z dolarów na złotówki i z galonów na litry, to nadal cena nie jest aż taka wysoka. Czyli u nas jednak jest no, przy tej europejskiej polityce w stosunku do paliw kopalnych, no jest drożej.
A jeżeli chodzi o no to jeszcze kwestie surowców i energii, to jak Rosja na to wszystko się zapatruje? Czy można się zgodzić z taką tezą, czy pan profesor by się zgodził, że Rosja jest dzisiaj największym beneficjentem tych napięć wokół Iranu?
No to jest za daleko idące, ale są pewne aspekty, które na pewno są dla Rosji i Putina, są oceniane z punktu interesów państwa pozytywnie. To znaczy po pierwsze, gdy cena ropy idzie, a są jednak eksporterem ropy, no i Amerykanie się zgodzili na tą ropę, która gdzieś tam jest na tych tankowcach cieni, floty cieni, że można je dostarczyć, sprzedać. No na tym Rosja na pewno więcej zarobi, niż gdyby nie było tego konfliktu. Natomiast jak się spojrzy od takiej strony wojskowej, to widać, że systemy wojskowe i te rosyjskie i chińskie w porównaniu do tych najnowszych amerykańskich, no jednak odstają. I to jest chyba szok dla Rosji. Również pomoc Ukrainy dla krajów Zatoki Perskiej, żeby walczyć z dronami irańskimi, z Shahedami, no, to już mają tak dużą, tak duże doświadczenie i tak duże możliwości Ukraina, że pokazuje, że może w skali międzynarodowej z tym doświadczeniem się pokazać. Także Rosja ma pewne elementy, z których może być zadowolony, jeśli chodzi o konflikt w Iranie, ale jest również wiele, które no, z których się nie cieszą.
Mm-hmm. To jeszcze na zakończenie powiedzmy, jak ta sytuacja jest wykorzystywana przez krytyków i może jakichś takich oponentów prezydenta Donalda Trumpa, jak co się dzieje, jeżeli chodzi o te wewnętrzne rozgrywki i walkę o władzę w u hegemona, no, u Stanów Zjednoczonych.
To można spojrzeć, że zarówno demokraci, jak i sprzyjające im media, to tak zwane głównego nurtu, starają się przedstawić cały konflikt jako przegrany od samego początku. Nawet próbują pokazywać, że Iran, Persowie wygrywają. No, jest to bardzo mocno przesadzone, tego typu pogląd, natomiast no, te kręgi uważają, że mogą tak mówić, bo mają tą potęgę propagandową. Natomiast takie argumenty, że nie ma planu, albo ten plan jest źle przemyślany, albo że jednak mieli zniszczyć te władze irańskie, które no, są takie, jakie no, teraz można powiedzieć były, a te, które się pojawiają, to być może są gorsze, w związku z tym jest to klęska, no to tego typu argumenty wprawdzie mogą trafiać do niektórych odbiorców tych informacji, ale one nie są szczególnie wiarygodne ani mocne. Także próby dyskredytacji i prezydenta, i nawet można powiedzieć armii amerykańskiej są czynione przez demokratów, natomiast trudno liczyć na to, że, mówię o demokratach, że będzie duży efekt dla nich, że przekonają wielu Amerykanów, bo takie statystyki najważniejsze, jakie było poparcie dla Donalda Trumpa przed konfliktem i jakie jest na teraz, ten wskaźnik zupełnie nie zmienił się. Co jest też szokiem dla CNN, który to podał. Także jak na razie nie ma bardzo negatywnych efektów dla Trumpa i nawet te próby pokazywania, że są niektórzy przedstawiciele ruchu MAGA, którym się to nie podoba, że zamiast się skupić na Ameryce, to on gdzieś tam w Iranie traci zasoby, to prawdopodobnie nie będzie miało dużego efektu, choć próby są robione przez demokratów, ale one są takie, można powiedzieć, w moim przekonaniu niespecjalnie udane i te argumenty, że armia amerykańska nie wiedziała, że można zablokować cieśninę Ormuz. No, ja przyznam, że ja o Iranie czytałem książkę 50 lat temu o bardzo fajnym tytule Bogowie, zaraz, Ognie Boga Ormuzda. No, od tej cieśniny, to jest jakiś tam bóg perski i o tej cieśninie i o tym, jak ona jest no, ważna, jak łatwo ją zablokować. No, przeczytałem 50 lat temu w polskiej publikacji w czasach, gdy jeszcze rządził Iranem Szach, więc jakieś oskarżenie wojskowych amerykańskich, że oni o tym nie wiedzieli i że teraz są zaskoczeni, no to jest bardzo, można powiedzieć, prymitywny i no, fałszywy zarzut.
Powiedział pan profesor Bogdan Szafrański, ekonomista i amerykanista. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam.
I my także pozdrawiamy. Do widzenia, do usłyszenia.
Thank you.